co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o prawach zwierząt. Mecenas Magdalena Pająk, adwokatka, przybliży nam prawa zwierząt.
Dzień dobry Państwu. Prawa zwierząt należą systemowo do prawa ochrony środowiska. Na naszym terytorium pierwsze to było rozporządzenie prezydenta z 1928 roku, które obowiązywało aż do wejścia w życie ustawy o ochronie zwierząt w październiku 1997 roku. I ta ustawa z 1997 obowiązuje do dnia dzisiejszego. Reguluje ona dobrostan zwierząt, rozumiany jako wolność od cierpienia, które nie jest konieczne, prawo do życia. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że kwestia takiego dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania jest już zaakcentowana na poziomie prawa unijnego, prawa europejskiego. Jesteśmy przecież częścią tej wspólnoty i na poziomie unijnym uregulowanie mamy w artykule 13 Traktatu o Unii Europejskiej, wprowadzonym traktatem z Lizbony, i jest tam wyraźne wskazanie, że zarówno cała Unia, jak i państwa członkowskie będą w pełni uwzględniać wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania.
To jest bardzo ciekawe zdanie, bo można odnieść wrażenie, że nie wszyscy mają takie przekonanie, że zwierzęta po prostu odczuwają ból, smutek, radość.
Powiem, że orzecznictwo to sięga nawet dalej niż tylko to, że dla zwierząt przyznawana jest koncepcja takiej podmiotowości w zakresie odczuwania. Jeżeli już badamy odpowiedzialność jakiejś osoby za skrzywdzenie zwierzęcia, to Sąd Najwyższy w zeszłym roku, w lipcu, wydał takie orzeczenie, że nawet nie badamy tego wtedy, czy ta osoba chciała zadać konkretne cierpienie, tylko wystarczy, że chciała albo godziła się na jakieś zachowania, które obiektywnie to cierpienie wywołały. Czyli w tym momencie Sąd Najwyższy jakby rozszerzył tą ochronę, ponieważ pod względem dowodowym tylko analizujemy zachowania tego sprawcy, a nie jego proces motywacyjny co do tego, czy on chciał zadać cierpienie. Tutaj zwierzęta jako istoty czujące, jako istoty, którym należy zapewnić właściwe warunki bytowania dla danego gatunku, są chronione w ustawie o ochronie zwierząt. Ja powiem tak, że te zmiany, które tak szerzej pojęte, zmiany związane z ochroną środowiska, które się dzieją na naszych oczach, powodują, że od strony prawnej pojawiają się w ostatnich latach koncepcje dużo dalej idące niż przyznanie po prostu takiej prawa, bo to jest prawa zwierząt i można mówić też prawna ochrona zwierząt. Prawa zwierząt, czyli prawo tego zwierzęcia do życia wolnego od zbędnego cierpienia. Prawna ochrona zwierząt to są różne obowiązki, które my jako ludzie mamy względem tych zwierząt, żeby im zapewnić takie właściwe warunki. Natomiast mówię, w ostatnich latach pojawiają się koncepcje dalej idące, które wcześniej myślę w ogóle były nie do pomyślenia, czyli w zakresie ochrony środowiska daje się na przykład podmiotowość rzekom.
Zdarzyło się, nie można ich zanieczyszczać, tak? Bo tam są ryby i inne stworzenia.
Tak, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy rzeka ma taką podmiotowość,
sama rzeka jako rzeka.
Jako rzeka, to wtedy może być adwokat, który występuje przed sądem w imieniu takiej rzeki. Taka sytuacja ma miejsce w Nowej Zelandii, w Indiach. Ostatnio, w zeszłym roku, z tego co kojarzę, w Kanadzie, no bo sięga się szerzej kwestia praw, bo tak słyszymy, są prawa człowieka, tak, prawa dziecka, prawa ucznia, prawa zwierząt, a ja na to jako adwokatka patrzę w ten sposób, że różne akty prawne, one nie nadają tych praw, bo prawa po prostu są, te prawa człowieka, tak, prawa zwierząt, tylko przepisy umożliwiają skuteczną później ochronę, w momencie, kiedy to jest już wprowadzone we właściwym trybie, przepisy są właściwie opublikowane i taka koncepcja, że można w ogóle rzece na przykład nadać podmiotowość prawną, dla nas jest jeszcze to abstrakcyjne, ale faktycznie daje dużo skuteczniejszą ochronę dla tej rzeki niż dochodzenie w tym momencie prawne, żeby udowadniać jakimś konkretnym podmiotom zanieczyszczanie tej rzeki. Są to jakby różne drogi, które mają zmierzać do jak najskuteczniejszej ochrony środowiska, zwierząt. Prawo do czystego środowiska, to ostatnio się toczy dyskusja i to w Polsce faktycznie już też mocno wybrzmiewa, czy prawo do czystego środowiska to jest prawo człowieka.
Tak mnie się wydaje, że jest. Ale sądzę, po minie pani mecenas, chyba nie mam racji.
To znaczy, jak będziemy analizować orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, strasburskie orzecznictwo, to jednak tam no, nie mamy jeszcze orzecznictwa w zakresie prawa do czystego środowiska. Niemniej widać takie przejście z myślenia, że prawo do czystego środowiska to są normy kierowane wyłącznie do organów administracyjnych, które mają zadbać, aby pewne normy w zakresie na przykład hałasu czy emisji były przestrzegane. I zaczynamy przecież mieć takie sprawy na przykład antysmogowe. I w tym momencie jest to traktowane jako prawo podmiotowe każdego z nas. Prawo do czystego środowiska, ale mówię, to jest po prostu taka ewolucja dopiero.
No dobrze, ale tak tutaj tego motywu rzeki się chwycę, no i w ogóle reprezentowania tych podmiotów, czyli zwierząt i, no i rzeki w sądzie. Jak to się odbywa? Jak mamy sobie to wyobrazić? Ale wcześniej może pani mecenas, zanim o tym opowiemy, to powiedzmy, jak ważna jest edukacja, bo właściwie po to się spotykamy tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć, że są takie uregulowania, i trudno z nimi dyskutować, chociaż pewnie kulturowo i historycznie no możemy być zdziwieni, że jak to, pies na łańcuchu nie może być, jak on tam 100 lat przy domu na łańcuchu był. Czy zwierzęta w gospodarstwie domowym traktowano tak, a nie inaczej?
To, że pewne rzeczy funkcjonowały nawet przez długi okres naszej historii, to nie znaczy, że nie osiągamy takiego punktu, w którym nie widzimy konieczności zmiany. Prawa kobiet. Można powiedzieć, że przez znaczną większość naszej historii no kobiety nie mogły na przykład edukować się. A obecnie przecież tego nikt nie kwestionuje. Także czasami do pewnych zmian po prostu dojrzewamy. Pewne rzeczy dopiero są na jakimś etapie zauważane. Jeszcze raz chcę podkreślić, że prawa zwierząt to nie jest coś, co się pojawiło teraz. To ma pewną historię. Coraz więcej osób ma taką wrażliwość, gdzie dostrzegają, że cierpienie pojedynczego psa, kota czy zwierząt hodowlanych to nie jest coś, na co powinniśmy się godzić. Tutaj przysłowiowy łańcuch. My nie mamy całkowicie zniesionej możliwości, moim zdaniem niestety, ale nie mamy całkowicie zniesionej możliwości trzymania psa na łańcuchu, ale musi być to odpowiednia długość. Też to zwierzę, to wszystko musi być dostosowane jakby do konkretnych jego potrzeb gatunkowych i indywidualnych. Bo różne psy mają różne wymagania, na przykład w zakresie ilości potrzebnego ruchu, tak? Więcej spraw, z którymi spotkałam się, dotyczy niezapewnienia opieki weterynaryjnej. Czyli takiego braku wglądu w to, że jeżeli zwierzę zaczyna chorować, to obowiązkiem właściciela jest poniesienie kosztów związanych z udzieleniem pomocy weterynaryjnej. To faktycznie, myślę, że stanowi problem taki społeczny, szczególnie w sytuacjach, gdy osoby na przykład przygarniają jakieś zwierzę i myślą, no skoro ja już uratowałem jakiegoś kundelka, to dlaczego ja mam jeszcze ponosić koszty dodatkowe, bo ten kundelek ma chorą skórę. Ale przepisy mówią jednoznacznie, że to należy do obowiązków właścicielskich. Nie możemy być bierni, widząc, że zwierzę kuleje, że zwierzę ma tkliwość, czyli pod wpływem dotyku słyszymy, że skomle, że cierpi. Konieczne jest wtedy zaprowadzenie zwierzęcia do weterynarza, nie mówiąc już o obowiązkowych szczepieniach. Także tutaj widzę problem. Problemem jest też wypuszczanie psów bez opieki, nadzoru, co naraża te zwierzęta na potrącenia przez auta, na krzywdę, gdzieś czasami się zaplączą te zwierzęta, to też się zdarzało i ulegają w tym momencie, czy to mają złamane miednice, czy jakieś inne poważne schorzenia później są wykrywane. A słyszymy od właścicieli, że no przecież zwierzę było takie szczęśliwe, bo mogło sobie biegać swobodnie. No to nie do końca tak jest. To my mamy zapewnić ochronę i to, aby to zwierzę po prostu było też bezpieczne.
Co? Jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jak to się dzieje, że sprawy trafiają do sądu? Bo pani reprezentuje, czy tak mogę powiedzieć, że pani reprezentuje te zwierzęta w sądzie?
Organizacje, które zajmują się interwencyjnym odbiorem zwierząt, wstępują do spraw w charakterze pokrzywdzonego. Moja rola to jest rola pełnomocnika pokrzywdzonego i tak ja w tym momencie zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, czyli wtedy, kiedy dowody są gromadzone przez organy ścigania, jak i na etapie sądowym, jestem osobą, która ma zadbać o to, aby materiał dowodowy odzwierciedlał to, co zdarzyło się temu zwierzęciu. Reprezentowanie w tym momencie zwierzęcia jest o tyle utrudnione, że to jest klient, który nie opowie mi swojej historii. Polegając na, często jest to dokumentacja weterynaryjna właśnie, zeznania świadków, ja odtwarzam jakby przebieg tego, co się tam mogło zdarzyć, ewentualnie muszę składać dodatkowe wnioski dowodowe i w takich sprawach też często pomocni są biegli, czy to są biegli weterynarze określający stan zdrowia tego zwierzęcia, czy też biegli od dobrostanu zwierząt, którzy mogą określić, bo zwierzę nie zawsze doznaje tylko cierpienia o charakterze fizycznym, czasami są to cierpienia psychiczne spowodowane jakimś niewłaściwym traktowaniem. Po zgromadzeniu takiego materiału dowodowego, jeżeli prokurator ocenia, że jest to sprawa, która powinna być skierowana do sądu z aktem oskarżenia, to wtedy taka organizacja reprezentująca prawa zwierząt wstępuje do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy, czyli taki oskarżyciel obok prokuratora, a ja jestem pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego. Postępowanie przed sądem jest oczywiście dwuinstancyjne, bo takie są wymogi z konstytucji i takie sprawy kończą się szeregiem rozstrzygnięć, które mają zapewnić zmiany nie tylko w zakresie postawy tej konkretnej osoby, tak, tego sprawcy, ale mają też te rozstrzygnięcia wpływać w sposób edukacyjny, tak w moim przekonaniu, na całą społeczność. Czyli osoba, która dopuściła się znęcania wobec zwierząt, będzie podlegała nie tylko karze tej zasadniczej. Kara zasadnicza to może być oczywiście kara grzywny, kara ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności, ale też będzie musiała zapłacić nawiązkę na rzecz jakiejś organizacji związanej z ochroną zwierząt i ta nawiązka wynosi co najmniej 1000 zł. To jest najniższa granica. A może być też ta nawiązka znacznie wyższa. Zwierzę, którym taka osoba się niewłaściwie opiekowała, będzie podlegać przepadkowi. Taka osoba bardzo często spotka się ze środkiem karnym w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt przez jakiś okres. Może to być 3 lata, może być 5 lat. Także taki sprawca musi się liczyć ze zwrotem kosztów sądowych, również kosztów zastępstwa adwokackiego tej strony, która reprezentowała zwierzęta. Także
to znaczy to zastępstwo adwokackie?
To są właśnie koszty związane z wynagrodzeniem adwokata. Także tu jest jakby szereg tych rzeczy, które go dotkną.
Za które poniesie konsekwencje.
Mhm, tak.
Czy tylko organizacje, które zajmują się ochroną praw zwierząt, występują właśnie jako strona w tym sporze? Czy po prostu osoba, która jest świadkiem jakiegoś wydarzenia, może zgłosić do prokuratora takie wydarzenie?
Osoba, która jest świadkiem, ma możliwość złożenia zawiadomienia, nie będzie ona stroną tego postępowania, tylko będzie zawiadamiający. Osoba zawiadamiająca ma prawo do złożenia odwołania, gdyby nastąpiła odmowa wszczęcia na przykład tego postępowania, natomiast ona mówi, nie wejdzie w prawa strony, bo stronami postępowania na etapie postępowania przygotowawczego to będzie pokrzywdzony, tutaj mówię, to są często organizacje, albo po prostu pokrzywdzony, bo te przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt czasami łączą się z innego rodzaju przestępstwami w jednym postępowaniu. Zdarza się, że osoba, której jest zarzucany czyn właśnie związany z naruszeniem dobrostanu zwierzęcia, ma też na przykład stawiany zarzut związany ze znęcaniem się nad rodziną, tak? I wtedy pokrzywdzony to też mogą być osoby bliskie. Tak też bywa. Także na etapie postępowania przygotowawczego stronami jest pokrzywdzony i podejrzany, czyli to jest osoba, wobec której już przedstawiono i ogłoszono jej zarzut, tak? Podejrzany. Na etapie postępowania sądowego pokrzywdzony ma prawo wstąpić w rolę oskarżyciela posiłkowego i w ten sposób staje się stroną na etapie postępowania sądowego, a podejrzany staje się oskarżonym.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj omawiamy prawa zwierząt. Naszym gościem jest mecenas Magdalena Pająk. Czy jeżeli ktoś widział coś niewłaściwego, jeśli chodzi o relacje człowieka ze zwierzęciem, czy to wystarczy, że raz opowie tę historię na przykład prokuratorowi? Bo rozumiem, że jeśli to jest zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa, to jest rozmowa z prokuratorem.
Tak jak już podkreślałam wcześniej, postępowanie to jest etap postępowania przygotowawczego, etap postępowania sądowego. taka osoba często jest przesłuchiwana nawet nie przez prokuratora, ale przez policję. I to jest na etapie postępowania przygotowawczego. Natomiast jeżeli zostanie skierowany akt oskarżenia i będzie etap sądowy, to świadkowie co zasady są słuchani bezpośrednio przed sądem, bo jest zasada bezpośredniości obowiązująca w naszej procedurze karnej, czyli sąd, który rozstrzyga sprawę, no musi w sposób taki bezpośredni, osobisty wysłuchać świadka, nawet jeżeli ten świadek już zeznania raz złożył. Świadek oczywiście jak opowiada coś, co jest w bliskiej odległości czasowej, to wtedy podaje często dużo szczegółów, no bo ta pamięć jest żywa, tak, co do tego zdarzenia. A etap sądowy występuje po pewnym czasie. Wciąż sąd w sposób bezpośredni ma prawo przesłuchać takiego świadka, przecież są zadawane mu pytania, zarówno przez sąd, jak i przez strony postępowania, tak, czyli to będzie z jednej strony w tego typu sprawie pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, będzie to prokurator i oczywiście jeżeli oskarżony ma obrońcę, to też obrońca może zadawać takie pytania, czy ten oskarżony i świadek, jak jest przesłuchiwany, to sąd w razie jakiejś niepamięci albo sprzeczności odczytuje mu też zeznania, które on złożył wcześniej, na wcześniejszym etapie z tego postępowania przygotowawczego. Tak trzeba się przyszykować na to, że jako świadek nie składamy zeznań tylko jeden raz w sprawie.
Proszę powiedzieć, czy już na sali rozpraw sędziego interesuje tylko to, jak zostało dokonane to przestępstwo, czy również bada motywy, dlaczego na przykład ktoś zrobił krzywdę zwierzęciu?
Osoba podejrzana, a później oskarżona, ma prawo złożyć wyjaśnienia, ma prawo do odmowy składania wyjaśnień, ma prawo do odmowy odpowiedzi na pytania. Taka osoba będzie oczywiście wysłuchana na każdym etapie, i słowa są zapisywane dokładnie w protokół. Motywacja sprawcy jest istotna, bo tutaj padło pytanie, czy sąd się interesuje. Tak, oczywiście, ponieważ wpływa to chociażby na wymiar kary. Dyrektywy wymiaru kary są określone w artykule 53 kodeksu karnego i sąd bierze pod uwagę wszystkie te aspekty wymienione w tym przepisie, zastanawiając się nad wysokością kary.
Potem na przykład słyszymy, że za zbrodnie ze szczególnym okrucieństwem, tak? To jakoś ten sąd określa to okrucieństwo.
No, szczególne okrucieństwo to już jest inny przepis, już ma to wyższy ciężar gatunkowy i jesteśmy w innym zagrożeniu ustawowym. Jeżeli zaznaczanie się nad zwierzętami jest zagrożenie do lat 3, ze szczególnym okrucieństwem do lat 5. Oczywiście szczególne okrucieństwo to jest to znamie, które występuje w szeregu przepisów, nie tylko w tym przestępstwie, ale też w innych. I orzecznictwo jest bardzo bogate co do tego, co mamy rozumieć, mówiąc to określenie szczególne okrucieństwo. Sąd bierze pod uwagę to, czy jest to właśnie forma, tu mówimy o formie kwalifikowanej, tak? Taka surowsza, czy jest to forma kwalifikowana tego przestępstwa, czy jest to forma podstawowa, no ale wciąż to są widełki. Tak, czyli na przykład za formę podstawową od miesiąca do lat 3 jest też możliwość przejścia na inne rodzaje kar, tak? Czyli na karę grzywny, na karę ograniczenia wolności i sąd rozważając, jaka kara powinna być wymierzona, jaki rodzaj kary, jaka wysokość tej kary, wysłuchuje, to jest bardzo istotne, wysłuchuje oczywiście tego oskarżonego. Też wersje, które są przedstawione, tak, przez oskarżonego, mówimy często o linii obrony, to one też podlegają weryfikacji przez zgromadzone dowody. Czasami zdarza się, że osoby słysząc zarzut wyjaśniają w sposób nieprawdopodobny. Dlatego jest konieczne respektowanie też kwestii prawa do milczenia. Przecież osoba, której stawiany jest zarzut, nie musi w ogóle nic mówić. I z samego tego powodu, że ona nie mówi, nie są jakieś negatywne konsekwencje procesowe wobec niej wyciągane. To jest uprawnienie osoby, której postawiony jest zarzut. Ona ma prawo do milczenia. Mówię, ma prawo też do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, czyli może na przykład powiedzieć jakby swoją opowieść, ale na poszczególne pytania powiedzieć, odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Prawo do milczenia to jest podstawowe prawo związane z prawem do obrony, ponieważ my musimy jakoś zrównoważyć, ja teraz będę mówić jako adwokat też od drugiej strony, czyli gdybym była obrońcą na przykład, tak, sprawcy czy osoby podejrzane, bo sprawca to jest takie określenie kolokwialne. Jeżeli mamy z jednej strony instytucje, które posiadają naprawdę duże możliwości gromadzenia dowodów, czyli jest to policja, prokuratura i one przedstawiają jakąś wersję przebiegu zdarzenia, a wyjaśnienia podejrzanego czy oskarżonego nie są jakąś koroną dowodów, bo to bylibyśmy na etapie średniowiecza chyba, gdybyśmy uznawali, że wyjaśnienia, szczególnie przyznanie się, to jest najważniejsze, co ma się wydarzyć w procesie karnym. No tak nie jest. My możemy przy milczeniu podejrzanego wciąż odtwarzać przebieg zdarzenia na podstawie innych dowodów, dowodów osobowych, dowodów rzeczowych, które są zabezpieczane przez policję i prokuraturę.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dołączyła do nas Iza Kwiatkowska, szefowa Biura Ochrony Zwierząt.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dzisiaj o prawie zwierząt, no to te Cię szczególnie interesują, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że ratujesz zwierzęta przed ludzką opresją. Jak myślisz, na podstawie swoich doświadczeń, dlaczego ludzie zadają cierpienie zwierzętom? I uważają, że mają do tego prawo.
Powody są różne. Przez zaniechanie, przez to, że uważają, że zwierzę stoi na niższym poziomie ewolucji niż człowiek i człowiek jest panem tego świata i może robić na ziemi co chce, może zwierzęta podporządkowywać sobie, dlatego że są słabsze i uzależnione od nas, a wielu ludzi niedowartościowanych zadaje ból czy cierpienie istotom słabszym, bo to w jakiś sposób powoduje, że czują się lepiej. Z niechlujstwa, ze zwyczajnego niechlujstwa i lenistwa, z nieświadomości, z przekonania, że psu na metrowym łańcuchu w budzie, w której każda deska jest stacją, bo między tymi deskami jest na przykład przestrzeń, albo w budzie, która składa się z jednej deski opartej o ścianę, jest temu zwierzęciu dobrze. Po prostu no, taki człowiek wychodzi z założenia, że zwierzę nie czuje. Albo może być tylko na przykład instrumentem do pilnowania. No, są też oczywiście psychopaci, którzy zadają ból i cierpienie zwierzęciu, bo czerpią z tego jakąś przyjemność. No mieliśmy tu przykład chyba psychopaty, który czerpał przyjemność z palenia żywcem jeży. On został skazany, odsiaduje w tej chwili wyrok. Tu naprawdę nie da się racjonalnie w żaden sposób wytłumaczyć, dlaczego to robił. On pewnie sam tego nie wie. No ale no, świat jest pełen zabójców, złodziei, no nie jest idealny i niestety tacy ludzie też po ziemi chodzą, a zwierzę nie obroni się, tak? Przynajmniej pies czy kot, jeśli nie ucieknie, no to jest skazany na takiego właśnie człowieka.
Właśnie mówiąc o zwierzętach, najczęściej sobie myślimy o psach, kotach, bo one towarzyszą ludziom i w miastach, i na wsi, i w bloku, i w przestrzeni jakiejś takiej większej, no ale zwierzęta to są też krowy, konie, króliki, te zwierzęta związane z gospodarstwem, takie też ratowały.
Oczywiście, że tak. Nawet słynne stado zdeszne. Krowy i byki, które są zwierzętami gospodarskimi, ich koniec najczęściej ma miejsce w rzeźni. To był ogromny ruch społeczny. Chcieliśmy udowodnić, że także takie zwierzę gospodarskie ma prawo do życia. Koń jest zwierzęciem trochę pośrednim, dlatego że są konie zimnokrwiste, konie, które hoduje się po to, żeby je przerobić na mięso, no ale są też konie arabskie, które kupowane są za niebotyczne wysokie ceny i wtedy dba się o nie jak o najwspanialszy diament. Ale i takie konie lądują w rzeźni. I takie. Czyli konie arabskie. No ale koń ma taką właśnie w naszym świecie rolę podwójną. Z jednej strony jest przerabianym na mięso, a z drugiej strony jest wykorzystywany w wyścigach, w pokazach i stanowi całkiem niezłe źródło dochodu dla panów tego świata. Ale oczywiście tak, dlatego że wychodzę z założenia, że wszystkie zwierzęta mają prawo do życia, a człowiek może się obejść bez jedzenia mięsa. Ja się na przykład obchodzę. Oczywiście nie mówię, że wszyscy ludzie mają przestać jeść mięso, bo to jest po prostu niemożliwe. Ale kiedy jedliśmy tego mięsa mniej i zwierzęta gospodarskie, których koniec miał miejsce na stole, żyły godnie. A to już nawet nie chodzi o to, że jemy mięso, ale o to chodzi, jakie życie ludzie zgotowali, jaki los zgotowali zwierzętom, na przykład w hodowlach przemysłowych, których koniec i tak jest przesądzony, tak? Te zwierzęta nie mają właściwie żadnego życia. I też walczymy o to, żeby to życie nawet do momentu wylądowania w rzeźni było godne, a ono godne nie jest, tak? Te zwierzęta całe życie spędzają na jakiejś karuzeli w ciasnych pomieszczeniach, służą tylko i wyłącznie do przerobu.
Rozmawiam z panią mecenas właśnie o sprawach, które odbywają się już na sali sądowej. Możesz opowiedzieć, jak to z punktu widzenia twojej organizacji wygląda, jeśli chodzi o taki proces karania sprawcy?
W naszej organizacji zgłaszany jest jakiś przypadek znęcania się nad zwierzęciem. Jedziemy na miejsce, oceniamy sytuację i jeśli to się potwierdza, no to najczęściej zabieramy zwierzę w trybie artykułu 7.3 ustawy o ochronie zwierząt, czyli natychmiastowe zabezpieczenie danego zwierzęcia lub zwierząt z uwagi na jego zagrożenie życia i zdrowia.
Właściciele tych zwierząt tak oddają wam te zwierzęta?
No różnie to bywa, ale no, mamy swoje sposoby, żeby im to zwierzę zabrać. To znaczy, jeżeli jest zagrożenie życia i zdrowia, to po prostu nie ma zmiłuj się, tak? Czasami musimy oczywiście prosić o pomoc policję. Tak było na przykład w przypadku hodowli owczarków, pseudo właściwie hodowli owczarków w Wilganowie. To była bardzo duża sprawa i tam no, bez policji niestety się nie obyło, bo musieliśmy wkroczyć na dwie posesje i zabezpieczyć te zwierzęta. A nie mamy prawa, jeśli jest sprzeciw właściciela, wkroczyć na cudzą posesję. Ale są takie przypadki, że jeżeli widzimy zza płotu na przykład ewidentne znęcanie się i cierpienie zwierzęcia, to czasami przekraczamy te bariery i to zwierzę po prostu zabieramy. I nawet jeśli naruszyliśmy czyjś mir domowy, no to zawsze mamy wytłumaczenie, że działaliśmy w stanie wyższej konieczności. Policja tego nie może zrobić, my to robimy. No ale załóżmy, że wszystko odbywa się pokojowo, zabieramy zwierzę, następnie informujemy właściciela o tym, że zwierzę zostało zabezpieczone w trybie artykułu 7.3, albo mu wysyłamy pismo, albo je zostawiamy. Ale jeśli nie chce podpisać, to wysyłamy, następnie zawiadamiamy prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, znęcania się nad zwierzęciem. No to jest szeroki wachlarz tych przestępstw, znęcania się, także nie będę szczegółowo ich wymieniać. Kiedyś, kiedy tych spraw było mniej, radziliśmy sobie sami jako organizacja prawnie, natomiast od paru lat tych spraw jest tak dużo, my mamy też swoją pracę zawodową, że korzystamy już z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, która reprezentuje nas w prokuraturze, często także towarzyszy nam kancelaria na przesłuchaniach na policji, no i potem oczywiście już w sądach. No i doprowadzamy daną sprawę albo do skazania sprawcy, no bądź też nie, bo różnie bywa. Czasami prokuratura umarza na przykład postępowanie na etapie prowadzenia dochodzenia. Wtedy składamy zażalenie do sądu na postanowienie prokuratora. Sąd wyznacza posiedzenie i rozpatruje, czy to zażalenie było zasadne, czy niezasadne i albo cofa do ponownego rozpatrzenia, czy tam dalszego prowadzenia przez prokuraturę, albo podtrzymuje decyzję prokuratora i wtedy jest pozamiatane. Wtedy już nic nie możemy zrobić. No ale jeśli prokurator sporządzi akt oskarżenia, czyli jakby uzna, że rzeczywiście do znęcania się doszło, no to kieruje taki akt oskarżenia do sądu, sąd nas o tym zawiadamia, wyznacza termin rozprawy, chyba że to bezprocesowo się odbywa, wtedy nie ma w ogóle rozprawy i sprawca zostaje skazany bez przeprowadzania rozprawy, bo przyznaje się do winy, ale wtedy jest łagodniej traktowany. Jeśli jest to grubsza sprawa, no to odbywa się normalny proces, tak, jest prokurator, jest oskarżyciel posiłkowy, mecenas, jest oskarżony, jest sąd, czyli tak jak zwykła rozprawa wygląda. No i rozprawa trwa, są różne odroczenia. Sprawy toczą się czasami rok, czasami kilka lat, czasami pół roku, w zależności od tego, jak bardzo oskarżony kręci i na przykład nie stawia się na sprawę, przedstawia jakieś tam zwolnienia chorobowe. No różnie to bywa. No koniec końców potem doprowadzamy do wyroku, jeżeli sąd uzna bezwzględnie winę oskarżonego, to go skazuje. To jest na etapie sądu rejonowego. I potem ten wyrok na etapie sądu rejonowego, czyli sądu pierwszej instancji, może ulec weryfikacji. To znaczy, jeśli my się nie zgadzamy, to składamy apelację, jeśli oskarżony się nie zgadza, to oskarżony składa apelację, a czasem robi to też prokurator. A czasem wszyscy, czyli nikt się nie zgadza z wyrokiem na etapie sądu pierwszej instancji, no i potem się odbywa sprawa w sądzie apelacyjnym, najczęściej okręgowym. Jeśli chodzi o proces karny oczywiście. No i ten wyrok w sądzie apelacyjnym jest już właściwie ostateczny. Jedyne, co jeszcze można zrobić, to kasacja w Sądzie Najwyższym, co nie przerywa biegu wyroku. Czyli jeżeli oskarżony został skazany na wyrok więzienia bezwzględnego, to nawet jeśli jest składany wniosek o kasację, to ten skazany i tak do tego więzienia trafia.
Może tutaj tylko powiem jedno zdanie, że kasacja to jest środek nadzwyczajny. Postępowanie normalnie mamy dwuinstancyjne. Kasację analizujemy wyłącznie w sytuacjach, kiedy doszło do skazania na karę bezwzględną, właśnie pozbawienia wolności. Musi tam dojść, żeby była taka kasacja do jakiegoś rażącego naruszenia prawa. Także to jest naprawdę sytuacja wyjątkowa. A co do tego, że jest wprowadzana do wykonania ta kara pozbawienia wolności, to tutaj zrobię małe zastrzeżenie, że niekoniecznie, ponieważ jeszcze jest instytucja wstrzymania wykonania. I wstrzymanie wykonania może być też taki wniosek zawarty w kasacji. Czyli Sąd Najwyższy może dojść do przekonania, że do czasu rozpoznania kasacji kara ma być wstrzymana. Ale faktycznie, co do zasady, postępowanie dwuinstancyjne, Druga instancja to już jest prawomocność. Nawet w przypadku kasacji też w zdecydowanej większości przypadków kara jest wprowadzona do wykonania.
Ja jeszcze tylko dodam jedno słowo, że nam się taka sytuacja zdarzyła raz w przypadku koni z Modrzycy, które odbieraliśmy w 2014 roku. I doprowadziliśmy do kary bezwzględnego więzienia w sądzie apelacyjnym, bo sąd rejonowy skazał sprawcę na karę grzywny, dosyć wysoką, i ona w sądzie apelacyjnym została zamieniona na bezwzględne więzienie, ale grzywna wtedy była troszeczkę mniejsza. No i była wniesiona właśnie kasacja do Sądu Najwyższego, ale Sąd Najwyższy odrzucił kasację i no to jest, ta sprawa karnie jest właściwie zakończona, jeszcze administracyjnie nie jest zakończona, mimo że mamy już 2021 rok. To jeszcze się ciągnie od 2014 roku.
Co wynika ze statystyk, jeśli mówimy o ustawie o ochronie zwierząt i wszczętych z mocy tej ustawy postępowaniach?
Możemy zaobserwować, że tych postępowań wszczętych jest coraz więcej z roku na rok, co oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem jest coraz więcej też zawiadomień. Myślę, że zmienia się stopniowo taka wrażliwość społeczna na cierpienie zwierząt. Ludzie dostrzegając niewłaściwe, niehumanitarne traktowanie zwierzęcia, zgłaszają to. Organy ścigania też coraz sprawniej, dostrzegając metody na gromadzenie dowodów, coraz sprawniej przeprowadzają te postępowania i wyraźnie liczba tych postępowań wszczętych rośnie. Ja tutaj może jeszcze tylko powiem słowo, bo użyłam to określenie niehumanitarne traktowanie zwierząt i to jest takie też określenie, które budzi jakieś kontrowersje, no bo co to znaczy humanitarne, niehumanitarne, tak? Humanitarne to jest określenie odnoszące się do pojęcia ludzkie. Ludzkie, czyli pobłażliwe, łagodne, litościwe. Taka jest gdzieś konotacja. Ale jest to też określenie prawne, które występuje w artykule 4 ustawy o ochronie zwierząt i wskazuje ono na konieczność takiego ukształtowania systemu prawnego, gdzie to zwierzę właśnie, to co już kilkakrotnie tu padło na antenie, nie cierpi zbędnie. Czyli ograniczamy jego cierpienia.
Jakie jest Twoje zdanie, Iza, na temat właśnie podjętych spraw, postępowań i wyroków, jakie zapadają?
Odniosę się raczej do wyroków. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt nieco zaostrzyła kary, to znaczy na przykład karę bezwzględnego więzienia zwiększyła z 3 do 5 lat za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Ale tak naprawdę tu nie chodzi o to, co jest napisane w ustawie, tylko chodzi o nieuchronność kary, a tej nieuchronności niestety nie ma. Niestety sądy bardzo pobłażliwie traktują sprawców znęcania się nad zwierzętami i tak naprawdę wyrok bardzo często zależy od podejścia sędziego, a nie od tego, co mówi ustawa. Od jego podejścia do zwierząt, od jego empatii. Bardzo często. Niestety my w większości przypadków jesteśmy niezadowoleni z zapadających wyroków. Jest kara 5 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Mieliśmy sprawcę palenia żywcem jeży w Zielonej Górze. Naszym zdaniem ta sprawa jakby wypełniała wszelkie znamiona szczególnego okrucieństwa i ten człowiek powinien być skazany na maksymalny wymiar kary, czyli 5 lat pozbawienia wolności, bo jeżeli nie on, to kto? Nie wiem, czy w Polsce w ogóle taki wyrok kiedykolwiek zapadł. On dostał 2 lata. No więc po co jest w takim razie zapis w ustawie w artykule 35 o karze bezwzględnego więzienia od 3 miesięcy do 5 lat, gdzie 5 lat to jest ten maksymalny wymiar, skoro takie wyroki praktycznie nie zapadają i obawiamy się, że w ogóle w Polsce taki wyrok jeszcze dotąd nie zapadł. Więc nie chodzi o to, co jest napisane w ustawie, zakazać tego, zakazać śmego, skazać na to, skazać na tamto, skoro nie ma po prostu nieuchronności kary, bo sędziowie niestety podchodzą do przypadków znęcania się nad zwierzętami ulgowo, po prostu podchodzą bardzo ulgowo, tak? Zwierzę to zwierzę, chociaż artykuł 1, punkt 1 ustawy o ochronie zwierząt mówi wyraźnie, zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą, człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opieka. Wierny pies przedstawia w naszym mniemaniu, z punktu widzenia organizacji, która zajmuje się ochroną zwierząt, większą wartość niż taki na przykład oprawca, który palił żywcem jeże, choć nazywa się człowiekiem. Mogę to powiedzieć, ja mam do tego prawo. My po prostu mamy taki punkt widzenia, po prostu jest rażąca przepaść między karami za znęcanie się czy zabicie człowieka, a karą za znęcanie się i zabiciem zwierzęcia. To nie jest tylko pies, to nie jest tylko koń, to jest aż pies, aż koń. Te zwierzęta mają uczucia, mają emocje, kochają nas, przywiązują się do nas. Tylko człowiek jeszcze o tym nie wie. Człowiek zapomina, że Ziemia bez ludzi będzie istnieć, a my jako ludzie, bez ziemi i zwierząt istnieć nie będziemy. I o tym zapominamy. My po prostu podchodzimy bardzo tak holistycznie i całościowo do tego tematu. Człowiek nie jest pępkiem świata. I z takiego punktu wychodzimy, chociaż oczywiście jest twórcą cywilizacji, ale zapędził się za daleko. I ziemia i zwierzęta dają coraz bardziej nam to do zrozumienia.
Myślę, że na zakończenie warto jest podkreślić, że prawa człowieka czy prawa zwierząt po prostu są. I pamiętajmy o tym.
Mi jest bliskie takie patrzenie, że właśnie prawa człowieka, prawa zwierząt wynikają z samej istoty życia tych istot, tak? Czyli właśnie zwierząt czy ludzi. Natomiast ustawy dają możliwość egzekwowania i ochrony w zakresie tych praw, bo tak jak ludzie mają chociażby prawo do godności, tak, niezbywalne prawo do godności, niezależnie od tego, co zdarzyło się w ich życiu, czy nawet czego się dopuścili, tak zwierzęta mają prawo do życia wolnego od cierpienia. Ludzie zresztą też mają prawo do życia wolnego w warunkach bezpieczeństwa. I takie pojmowanie tych praw powinno być przekazywane już od najmłodszych. Myślę, że nawet na wczesnym etapie takim, nawet jak przedszkole czy szkoła podstawowa, byłoby bardzo duże zainteresowanie, jak chodzi o nawet takie prawne aspekty ochrony zwierząt. Bo dla dzieci w ogóle zwierzęta są bardzo bliskie. Dzieci mają taką naturalną wrażliwość, jak chodzi o odczuwanie, że te istoty przecież właśnie, tak jak tutaj słyszeliśmy, czują, że się przywiązują do nas, że mają też emocje.
Bardzo dziękuję paniom za dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi były panie Magdalena Pająk, adwokatka, i Izabela Kwiatkowska, szefowa Biura Ochrony Zwierząt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Audycję zrealizował Andrzej Gruszka. Bardzo dziękuję za współpracę. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.